zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Jeżeli chcemy być w zgodzie z naturą, to musimy być w zgodzie z takimi instynktami, które są bardzo stare, bardzo pierwotne, ale nieoczywiste. Nie będziemy opowiadać o instynktach zdrowotnych, chociaż opowiadanie jako forma ekspresji służy zdrowiu. Mam takie wrażenie, ale wolę zapytać specjalistkę. Edyta Ślączka-Poskropko jest opowiadaczem, bajarką. Zajmuje się zawodowo opowiadaniem historii, które można nazwać bajkami, chociaż to są różne rzeczy z różnych kultur i z różnych epok. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym dopytać o tę sztukę opowiadania. Czy ona rzeczywiście jest zgodna z naturą i czy my, myśląc o takim życiu prywatnym, możemy korzystać z opowiadania jako jakiejś formy kontaktu z naturą własną albo naturą kultury, w której funkcjonujemy?
Dokładnie. I jedno, i drugie, bo rzeczywiście jest to w nas wbudowane, w każdą komórkę naszego ciała i od zarania dziejów. My jesteśmy tak wykształceni i opowieść nas tak naprawdę tworzy nawet na co dzień, bo czymże jest dowcip? Jak nie świetną opowieścią, z której się śmiejemy, po prostu to jest opowieść służąca wzbudzeniu radości, tak? Wzbudzeniu śmiechu. Czym jest dobra reklama? Ja nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką reklamę o staruszku, który cały dom wykleił słowami z angielskiego. Ja myślę, że każdemu zapadła w serce, bo ona była pięknie skonstruowaną opowieścią z wzruszającą puentą. Więc my naprawdę mamy tą opowieść wszędzie. Ona nas otacza, tylko my nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Niektórzy z nas myślą, że nie potrafią opowiadać. Czy tutaj jest jakiś taki nasz problem, który można by było załatwić przy pomocy ćwiczeń sztuki opowiadania?
Jak najbardziej i każdemu polecam, bo to jest tylko tak zwana ta nasza nieśmiałość. To jest raczej strach przed tym, co powiedzą inni, jak mnie zobaczą, czy ja się nie pomylę, czy ja nie będę nudzić. Ale jeżeli nie zaczniemy, nie przełamiemy tego, to my nie tylko w towarzystwie, ale w pracy, jak idziemy chociażby na rozmowę o pracę. Jeżeli potrafimy ładnie opowiadać o sobie i o tym, co umiemy, no to my dostaniemy pracę od ręki, prawda? Jak zaczniemy dukać i myśleć, no to kto nas przyjmie? To już Katarzyna Miller o tym bez przerwy mówi. Sieć w kącie, znajdą cię, że to nie róbmy tak, wychodźmy. I czy zdarzą nam się błędy? Tak! Czy mi się zdarzyły? Oczywiście. Potrafię czasem zapomnieć imion bohaterów i sobie je wtedy zmyślam. Nie bójmy się, bo poprzez błędy się doskonalimy.
Powiedzmy w takim razie od początku, skąd się wzięła wśród nas ludzi sztuka opowiadania? Co było pierwsze? Opowiadacz czy historia?
Piękne. Co było pierwsze? Kura czy jajo, tak? No oczywiście nie wiemy. Wiemy tylko, że musiała się narodzić bardzo, bardzo dawno, bo jeżeli w bardzo pradawnej epoce znaleziono ślady zagojonych blizn po trepanacji czaszki, to tam musiała być już rozwinięta kultura. A kultura to są opowieści, to są baśnie ludowe, które dzisiaj nazywamy ludowymi. Nie wiem, czy są ludzie, którzy wiedzą, że baśń niosła informacje. To była właściwie książka. I do dziś takich baśni się zachowało mało, ale ja właśnie sobie ich szukam. I są baśnie, które są tak zwane instruktażowe, to znaczy ja tak nazwałam. One krok po kroku mówią, co trzeba zrobić. I dlaczego? Bo my na opowieści lepiej zapamiętujemy, bo nam się hormony różne tam uaktywniają. A skoro to jest aż hormonalne, no to musiało wykształcić się tak dawno, jak po prostu człowiek.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedyś zauważyłam, że modlitwy, te najstarsze, te, nawiasem mówiąc, piękne, ale proste, są rymowane, nie inaczej. Zawsze są podawane w metrum jakimś. I zastanawiałam się, skąd się to bierze. A to po prostu łatwiej wchodzi w ciało, czy też działa. A to, że działa na hormony, czy też być może podnosi poziom serotoniny, to jest fantastyczna informacja.
Nie tylko, i dopaminy, i tam różne, tam się całe kłębi to wszystko. Tak, bo oczywiście modlitwa też jest pewną opowieścią. Te rymowane weszły później, już jak kultura tam się bardziej rozwinęła, byli bardowie i oni zaczynali, ale też rymy faktycznie zaczęły nam wchodzić łatwiej do głowy, bo przyroda jest rytmiczna. Deszcz stuka rytmicznie, wiatr to też jest w takich sekwencjach, więc liście też, także to wszystko jest rytmiczne, więc ten rytm w opowieści bardzo fajnie zadziałał w tych wierszach.
Skoro nawiązałyśmy do tej rytmiczności i ona jest tak bardzo zgodna z naturą, to budowanie opowieści jest też sztuką znalezienia własnego rytmu.
Tak, przepięknie powiedziane. Tak, uważam, że to jest głęboka prawda. Każdy z nas ma inny rytm. Dlatego my opowiadacze często mówimy, że warto posłuchać różnych opowiadaczy, bo nawet jeśli usłyszymy tę samą baśń, ona nie będzie tak samo opowiedziana, ona będzie inna, bo każdy z nas ma inny rytm.
W zgodzie z naturą.
Sztuka opowiadania, zanim dojdziemy do tego, jak sobie uaktywnić tę możliwość, przynosi też słuchaczom różne tak zwane benefity. Czy w twojej historii zawodowej zdarzyły się takie opowieści, które jakoś pięknie wpłynęły na ciebie, na słuchaczy, zrobiły coś niezwykłego, niespodziewanego?
Przede wszystkim to w dzisiejszych czasach ludzie bardzo cenią to, że zabiera się ich w kraj dzieciństwa, że mogą się zrelaksować i posłuchać czegoś ładnego, czegoś innego, z innej kultury, tak? Bo jak już powiedziałaś wcześniej, baśnie są z różnych kultur i one mówią o tych innych kulturach, więc my się dowiadujemy szerszego kontekstu z danej historii. Ale też zdarzyło mi się, że jakaś pani się popłakała, tak się wzruszyła. Przyszła mama na baśnie o śmierci z synem, żeby oswoić go z tym tematem, bo my dzisiaj bardzo jesteśmy od tego daleko, żeśmy odeszli i nam się wydaje, że to jest niepotrzebne, że o dzieciom mówić o śmierci w żadnym wypadku. A to jest jedna z podstawowych rzeczy, żeby dzieci nie bały się świata. Po prostu. Więc tak, miałam parę takich historii wzruszających, że baśnie dały coś jeszcze.
Jak się nauczyć opowiadania baśni? Jak zostać bajarzem? Czy trzeba mieć w sobie taki impuls? Czy no każdy z nas, kto kiedyś opowiadał bajki dzieciom, to w sobie ma? I to jest naturalne.
Ja myślę, że jest to naturalne, tylko po prostu jedni mogą się do tego dokopać łatwiej, a inni trudniej, dlatego że na przykład w dzieciństwie na przykład gdzieś zostali stłumieni, albo chciałam powiedzieć, że są introwertykami, ale nie, to nie o to chodzi, ponieważ ja jestem introwertykiem, więc no właśnie, nawet introwertycy, którym się wydaje, że nie idą do ludzi, mogą, więc tak, ja myślę, że każdy może się nauczyć. Oczywiście trzeba próbować, trzeba sprawdzać, co nam się podoba czasami w jakichś opisach, czy nie robimy dłużyzn, szczególnie dzisiaj. Bo kiedyś to tam opisywali bardzo różnie, ci bardowie, a jeszcze do muzyczki. No to tam się, wiadomo, nie było telewizji, nie było radia, Instagrama i tak dalej, więc nie mieli co robić, więc słuchali opowieści, bardziej byli w nie zanurzeni. Dzisiaj troszeczkę musimy to przyspieszyć, ale to wszystko jest do wyćwiczenia.
Trzeba mieć chęć wyjścia do ludzi, to jest chyba kluczowe, bo mówimy pełnym głosem i jeszcze malujemy jakieś opowieści, ale czerpiemy inspirację. Bajarze czerpią inspirację z historii, a to jest też chyba taki kontakt z naturą.
Oczywiście, że tak, bo niektórzy zresztą opowiadacze robią takie warsztaty opowiadania własnej historii. Ja zresztą teraz na Kupały również robiłam takie Utkaj swoją opowieść, czyli wydobądź coś, co gdzieś w głębi duszy ci tkwi i co być może powie coś o tobie. Także w społecznościach robi się takie warsztaty, żeby zachować stare historie albo scalić społeczność, stworzyć ich własną opowieść, na przykład na osiedlu. I wtedy ci ludzie bardziej ze sobą współpracują, są dla siebie milsi po prostu. Jak łączy ich jakaś wspólna opowieść właśnie, którą wypracowali razem. Także to jest bardzo ważny taki element, mi się wydaje.
W zgodzie z naturą.
Sztuka opowiadania to jest także pewna świadomość zarządzania głosem, a to jest też nasza natura. Brzmienie naszego głosu, sposób, w jaki mówimy, jak do tego podejść.
Tak, my dzisiaj mamy ściśnięte gardła.
Bardzo często.
Bardzo często, przez stres, przez bieg, pośpiech. W związku z tym ważne jest, jeżeli chcemy wyjść i opowiadać, nauczyć się gardło rozluźniać ze względu na to, żeby sobie krzywdy po prostu nie zrobić. To zupełnie tak jak osoby, które śpiewają, też muszą sobie poćwiczyć to gardło. To nie jest tak, że ktoś wychodzi na scenę i sobie śpiewa i już. On musi się tego trochę poduczyć, nawet jeśli ma talent. Tą odwagę też sobie wzbudzić, bo ona też łatwiej pomaga wydobyć głos. My wiemy, że bardzo chcemy coś komuś opowiedzieć. To myślę jest też kluczowe. Że bardzo chcemy. I wtedy to też popłynie.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Opowiadamy o tym, jak sztuka opowieści łączy nas z naturą. Łączymy się z naturą samych siebie, bo wydobywamy głos, tak. Wychodzimy do ludzi, to wcale nie jest proste. Tak. Łączymy się też z historią, która jest naszą historią albo naszego regionu, ale czy jeszcze z czymś nas sztuka opowiadania może połączyć?
Ojej, no dobrze, może wejdźmy w psychologię, bo właśnie tym są często baśnie, bo pierwsze baśnie, tak jak mówiłam, były raczej instruktażowe. Na przykład, co sadzić z czym, żeby wyrosło. I do tego dodawano jakiś kontekst, na przykład trzy siostry się poświęciły i zamieniły się tam w roślinki i coś tam. A potem narastały, obrastały w znaczenia, obrastały w symbole, robiły się coraz głębsze i głębsze, wędrując po świecie. I teraz są skarbnicą psychologii po prostu. I one oddziałują też na nas w ten sposób, że dodają nam odwagi, pokazują, że trudne sytuacje są do przejścia. Bo jeżeli wiele takich baśni sobie opowiemy, to zobaczymy, ten sobie poradził z tym, a ten sobie poradził z tamtym, a ten tak sobie poradził, a tamten inaczej sobie poradził. Mamy taki zbiór instrumentów psychologicznych, które możemy sobie czerpać, bo uczymy się poprzez doświadczenie, uczymy się przez to, że rodzice nas uczą, dziadkowie, ale pamiętajmy, że kiedyś uczyły nas społeczności, czego dzisiaj nie ma. Więc my bardziej się uczyliśmy. A dzisiaj tą społeczność zastępują właśnie baśnie, bo w nich mamy tak różnorodny wachlarz różnych technik psychologicznych, w jaki sposób sobie z czymś poradzić, albo jak się nie dać oszukać. Także tak, myślę, że tu możemy czerpać garściami.
Parę lat temu pojawiła się książka, która stała się swoistą biblią opowieści dla kobiet, Biegnąca z wilkami.
O tak.
Prawda? To była taka książka, w której był zbiór opowieści wędrujących przez świat. Cały czas można czerpać, ale na czym polega to, że bierzemy opowieści wciąż te same i opowiadamy je na nowo? Na swój sposób je coverujemy. Dlaczego? Dlaczego to robi bajarz? Co to w ogóle znaczy? Po co to jest?
To jest to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli ta psychologia. Bo zwróćmy uwagę, świat nam się zmienia, ale co w nim się zmienia? Technika. A czy człowiek rzeczywiście tak bardzo w swojej istocie się zmienia? Czy inaczej kocha? Czy inaczej cierpi? Czy inaczej myśli o śmierci? Nie. Czy brakuje mu odwagi? Albo nie brakuje mu odwagi, jest zanadto odważny na przykład. To jest istota człowieka i w baśniach to wszystko jest. I dlatego my możemy uwspółcześnić powiedzmy jakąś baśń, ale jeżeli nie spłycimy jej, no to ona będzie tylko uwspółcześniona, ale będzie te wartości niosła po prostu. One są nam potrzebne. Zresztą był taki czas, że przestaliśmy opowiadać dzieciom. Ja miałam nawet koleżankę, która powiedziała, absolutnie nie, to czerwony kapturek jest tragiczny, ja nie będę opowiadać, nie będę.
Bo jest trochę straszny.
A, nie jedna baśń jest straszna.
Nie jedna.
Nie jedna, ale dodam, że jeżeli czytamy bardzo dużo baśni, to są teraz takie odcinki, wszyscy pamiętamy dynastie, nie wiem, jakie teraz są,
słodkie
jak
seriale,
miłość,
tak
słodkie
jest.
Seriale, które się ciągną i ciągną i ciągną i ciągną, tak? I baśnie były takimi odcinkami tych seriali. Więc jeżeli jedna była straszna, druga była śmieszna. Jeżeli była jedna o wędrówce, druga była o siedzeniu w domu na przykład i robieniu roli. Także tak to należy traktować. I im większy zbiór mamy, tym łatwiej nam przejść przez tą straszną baśnię o czerwonym kapturku. Ale wracając, co się stało? Po pierwsze, i to już mówią psychologowie też, zaczęliśmy mieć lękliwe społeczeństwo. Między innymi dlatego, że nie konfrontowaliśmy ich chociażby poprzez baśnie z jakimiś trudnymi sytuacjami. Ale też dorośli, którzy zepchnęli baśnie w kierunku dziecięcych pokoi, nagle zaczęli pisać literaturę. Fantazy. Czym jest fantazy, jak nie baśnią? A więc to oznacza dla mnie przynajmniej, że myśmy czuli głęboką potrzebę powrotu do baśni, po prostu. Więc to jest w nas wbudowane, my tego nie możemy się pozbyć.
To brzmi mimo wszystko optymistycznie, pomimo tego, że większość tych bajek można odczytać jako zupełnie porządne horrory.
W zgodzie z naturą.
Bajki są zgodne z naszą naturą, to już wiemy. Chęć opowiadania jest też rodzajem instynktu. Co takiego jeszcze kryje się w sztuce bajania, co może być też dla bajającego ważne?
Myślę, że przeżywanie, myślę, że właśnie błądzenie po tych kulturach, szukanie, poznawanie tych nowych kultur, to jest jak podróż. U nas opowiadaczy jest takie powiedzenie, że opowiadacz nie może wyjść z baśnią, której nie udźwignie. Czyli w jakiś sposób nie do końca rozumie na przykład. My musimy się czasem zagłębić w kulturę i my nie musimy potem tego mówić publiczności, ale w sposób, w jaki my to podamy, będzie taki, że ten kontekst będzie widoczny. Także no to jest taka podróż. No, poza tym ja uważam, że na mnie również to działa terapeutycznie. Po prostu, bo ja działam na publiczność, ale Baś działa na mnie. Plus to już takie zwykłe, jak każdy występujący na scenie artysta wie, jaką energię dostaje od publiczności. To już jest ogólne, może nie związane z baśniami, ale to jest ogrom takich pozytywnych emocji, uśmiechów i ciepła.
Mam wrażenie, że też to ma znaczenie, że trzeba konstruować swoją opowieść, czyli panować nad tą treścią. I że to może potem pomagać porządkować inne sprawy w życiu.
A tak, na pewno. Nie pomyślałam o tym, ale rzeczywiście, bo my nie uczymy się opowieści na pamięć, tak? Jak czasami wiersza czy czegoś. Nie. My dokładnie konstruujemy pewne punkty kluczowe i pomiędzy tymi punktami kluczowymi my możemy sobie popływać. Czyli tutaj sobie, nie wiem, dodać śpiew ptaszka, jeden doda, inny nie doda. Kundelka na drodze albo nie na drodze. Ważne, żeby dotrzeć do tych punktów, które ciągną tą opowieść w danym kierunku. Więc my wyznaczamy sobie cele, jak gdyby, poszczególne, czyli tak jak to się mówi w życiu, że nie patrz na cel odległy, bo się wystraszysz, tylko wyznaczaj sobie te mniejsze cele. Więc to dokładnie tak robimy. A pomiędzy jakoś tam idź. Pomiędzy jakoś tam idź, byle do tego punktu dotrzeć. Więc na pewno jest to w pewien sposób porządkujące.
A to jest takie zaskoczenie dla mnie, bo myślałam, że opowiadacz pamięta te bajki od początku do końca, rzeczywiście
nie.
Tak jak w szkole.
Nie.
A to z drugiej strony jest fajne, bo zdejmuje taki stres opowiadania, że to nie chodzi o to, żeby się zestresować i wyrecytować to, co się tam przygotowało.
Tak, wrócę do tego, co powiedziałam na początku, że zdarza mi się zapomnieć imion. I jeżeli ja się nie zestresuję tym bardzo mocno, to ja po prostu szybciutko złapię jakieś imię, które mi w danym momencie przyjdzie do głowy, bo to nie jest istotne, jak on się nazywał, ten bohater. Jest istotne, skąd wyszedł i dokąd dąży. Zdarzyło mi się raz, bo to też jest ważne i to też może właśnie uczyć porządkowania, bo nie ma tak, jak my mówimy, o, to jest baś, więc nie ma logiki. Absolutnie. Każda baśń jest logiczna, więc jeżeli nasz bohater używa jakiegoś magicznego przedmiotu, którego wcześniej nie dostał, to jest źle. I zdarzyło mi się zapomnieć dać mojemu bohaterowi te przedmioty. I w momencie, kiedy doszłam do tego, że Boże, on ich nie ma, a musi ich użyć, to nagle w głowie takie było trybiki szybko i po prostu musiałam to dopowiedzieć, że ten przedmiot dostał tam i tam. Zawsze możemy wybrnąć z tego.
A myślałam, że trzeba było użyć magii. Czar Marii już, jak to w baśniach.
No właśnie, właśnie nie. Właśnie o to chodzi. Magiczny przedmiot będzie nam tą magię robił. Ale my nie możemy sobie od tak wstryknąć z niczego. Magia się nigdy z niczego nie bierze. Co zresztą wiedzą czytelnicy fantazy, że zawsze są jakieś zasady. No. Wszędzie są zasady. W życiu są zasady i w baśni są zasady. I w magii.
I to jest właśnie kontakt z naturą, tak myślę. Z naturą opowieści, z naturą tego świata i z naturą naszej wyobraźni.
W zgodzie z naturą.
Co robi nam wyobraźnia w czasie opowiadania? Czy my bazujemy na wyobraźni raczej, czy na logice?
O rany, i na tym, i na tym. W każdym razie na pewno na wyobraźni bazujemy, tworzymy sobie obrazy, na pewno bazujemy na logice, no bo tak jak mówię, nie może być nielogicznie, co, nie wiem, czy mogę powiedzieć, pokazał ostatnio Wiedźmin, który, jak pan Bagiński powiedział w rozmowie z Karolem Paciorkiem, że dzisiaj to tylko czysty miks emocjonalny i co się okazało? Ta młodzież z TikToka poczuła się obrażona. Grę o Tron oglądali wszyscy z zapartym tchem, a Wiedźmina nie chcą, bo czysty miks emocjonalny nie sprzedaje się, nie da się, bo my nie jesteśmy miksem emocjonalnym, tylko fabułą. I ta fabuła po prostu być musi, więc musi być ta logika. Coś musi wynikać z czegoś, dokładnie tak samo jak w przyrodzie, bo jeżeli mówimy o przyrodzie, no to tam też tak samo jest, tak? Żeby coś zadziało się, żeby na przykład przyszła burza, załóżmy, tak? To gdzieś musi się stworzyć front, gdzieś muszą się zetrzeć fronty atmosferyczne i dopiero skutkiem tego, gdzieś, jeżeli się trzęsie ziemia, no to tam w głębi ziemi zachodzą jakieś procesy i ona dlatego się trzęsie, a nie od taka, bo sobie postanowiła, o dzisiaj to się może zatrzęsać. To jest logika właśnie.
I mam nadzieję, że zachęciłyśmy w ten sposób tych, którzy bardziej cenią logikę i tych, którzy też bardzo, bardzo cenią wyobraźnię, do tego, żeby opowiadać, zająć się tą sztuką. Jeżeli nie jakoś bardzo publicznie, to prywatnie, bo też można, bo też to ma
Oczywiście,
znaczenie.
Oczywiście, dzieciom szczególnie możemy opowiadać, ale jeżeli poznamy jakieś fajne historie, to przecież zamiast dowcipów możemy zażyć jakieś krótkie opowieści przy stole gdzieś, w towarzystwie. Ja bardzo często, ja w ogóle tak zaczynałam. I ludzie potem wyjeżdżałam na biwak, Edytka, coś opowiedz.
To jest miłe.
To jest to.
A jeszcze w dodatku robi robotę dla obu stron. No to ćwiczymy opowiadanie na tych spotkaniach, które mamy przed sobą, mniejszych, większych, profesjonalnie i nieprofesjonalnie, do czego namawiała Edyta Ślączka Poskropko. Proszę poszukać bajarki, opowiadaczki, klikając Galeony Baśni facebookowo i YouTube'owo.
Dziękuję.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.